Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy z Magdaleną Maj, kierownik Zespołu Klimatu i Energii w Polskim Instytucie Ekonomicznym, o energetyce w zmieniającym się klimacie. Nazywam się Aleksandra Wojt-Knyżewska i zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka podcastu. Cześć Magda!
Cześć.
Mamy pełno lata, wprawdzie w tym momencie nie odczuwamy jakoś wybitnie wysokich temperatur. To Europa, a zatem i Polska, doświadczyła fali afrykańskich upałów. A także są prognozowane na kolejne tygodnie. Wysokie temperatury też nie są dla nas jako społeczeństwa obojętne. Wpływa to na nasze samopoczucie, na funkcjonowanie, a to też nie jest obojętne dla gospodarki. I tu pojawia się moje pierwsze pytanie. Jaki jest wpływ upałów na gospodarkę?
Rzeczywiście jest tak, że w danej chwili, w tej szerokości geograficznej, nie odczuwamy mocno wysokich temperatur, ale nie zapominajmy o tym, co działo się parę tygodni temu. Nie dajmy się też zmylić temu i wierzyć w to, że zmiany klimatu nie następują, bo to nie chodzi tylko o temperaturę, nie chodzi tylko o chwilowe wskaźniki termometru, chodzi o średnią temperaturę, średnio w każdym sezonie, albo także w ciągu całego roku. No i niestety skutki dla gospodarki światowej już są wyliczane na kilkanaście, nawet bilionów dolarów w ostatnich kilkunastu latach. To są ogromne koszty, dlatego że zmiany klimatu, bo to nie są nie tylko upały, więc ja będę mówiła szerzej, zmiany klimatu, a także inne niepożądane zjawiska, jak wichury czy ulewne deszcze, one wpływają praktycznie na każdy sektor gospodarki. Stąd po prostu koszty, jakie można szacować, jakie będą się zwiększać, no, będą ogromne.
A powiedz, jak te zmiany klimatu wpływają na energetykę, no bo tutaj gospodarka jest siecią naczyń powiązanych i w tym jest przecież energetyka, więc to też nie jest obecne dla tego sektora.
Na energetyki zazwyczaj trudne były w Polsce okresy zimowe, bo wtedy było większe zapotrzebowanie energii elektrycznej do ogrzewania. Teraz natomiast trudne momenty występują latem i tak naprawdę szczytowe zapotrzebowanie na moc latem zbliża się do szczytowego zapotrzebowania na moc zimą, ponieważ używamy coraz więcej urządzeń klimatyzująco-chłodzących, zatem zwiększamy zapotrzebowanie na energię, ale z drugiej strony mamy problem z podażą tej energii elektrycznej, bo elektrownie konwencjonalne, cieplne, węglowe w przypadku Polski, a jądrowe w przypadku innych krajów są chłodzone wodą zazwyczaj z rzeki albo z innych dedykowanych zbiorników. Więc jeżeli mamy wyższą temperaturę, to ta woda się podgrzewa i także ma niższy poziom, w związku z czym jest problem z chłodzeniem elektrowni. Dodatkowo latem część bloków w polskich elektrowniach węglowych ma zaplanowane remonty. W przypadku, gdy jeszcze wystąpią awarie, mamy dodatkowy problem, a jeżeli jeszcze do tego dołożymy wichury, które coraz częściej występują latem, to mogą ulec uszkodzeniu sieci przesyłowe. Zatem rzeczywiście dla energetyki lato to jest już teraz spore wyzwanie. Z drugiej strony mamy nowe źródła energii, takie jak panele fotowoltaiczne, które owszem generują więcej energii elektrycznej latem, kiedy mamy wyższe nasłonecznienie, ale z kolei tutaj też jest problem u prosumentów, czyli u osób, które produkują i jednocześnie zużywają u siebie część tej energii, nie bezpośrednio, bo są w takim systemie rozliczania, w którym zazwyczaj energię odsprzedają, potem odkupują. W tym momencie dla sieci dystrybucyjnych, dla przyłączeń, to też jest problem, że mamy tak dużo paneli fotowoltaicznych, bo w danym momencie trudno jest przyjąć tak dużo mocy w danym punkcie. Mamy też inne źródło, które w Polsce się rozrasta i będzie rozrastać, to jest energetyka wiatrowa, na razie na lądzie. Jednakże, kiedy mamy duże nasłonecznienie, to jest wtedy niższa wietrzność, więc wtedy na to źródło energii nie możemy liczyć. Więc ogólnie jest tak, że w Polsce mamy dosyć trudną sytuację, jeżeli chodzi o dostępność mocy i najbliższe lata będą jeszcze większym wyzwaniem, bo mamy coraz starsze bloki spółki węglowe i jeżeli nie będziemy dobudowywać nowych mocy lub części modernizować, to też będziemy musieli robić, to będziemy na pewno, i to też robimy, posiłkować się importem energii, a także stosować inne rozwiązania, jak obniżanie popytu w danym momencie. Jednak mamy nadzieję, że do takich długotrwałych braków energii nie będzie dochodziło i nasz system sobie poradzi, będą się dogodowały nowe inwestycje.
Też w Polsce część działalności, którą jest podejmowana, którą mają przedsiębiorcy, jest mocno energochłonna. I tu moje pytanie, które sektory gospodarki są najbardziej zagrożone w takiej sytuacji, jeżeli by miało wystąpić jakieś problemy z energetyką, bądź też byłaby właśnie fala upałów, która wpłynęłaby na to większe zużycie energetyczne?
W Polsce reguluje to ustawa i są bardzo konkretne mechanizmy, które należy podjąć w przypadku zagrożenia brakami dostępu do energii elektrycznej. Najpierw wytwórcy, koncerny energetyczne proszą odbiorców, i tu wszystkich, nie tylko przemysłowych, ale także indywidualnych, o ograniczanie zużycia. To są na razie takie niezobowiązujące komunikaty. Tego w tym roku chyba nie mieliśmy od żadnego dużego koncernu. Następnie już są wprowadzane regulacje, obostrzenia, to znaczy mamy jeszcze taki mechanizm DSR, Demand Side Response. To jest mechanizm, który działa na takiej zasadzie umowy pomiędzy twórcą energii a podmiotem, który pobiera energię, który deklaruje, że na żądanie jest w stanie ograniczyć pobór mocy za odpowiednią opłatą. Więc najpierw należałoby z tego skorzystać. To powinno rekompensować straty w produkcji u danych podmiotów i coraz więcej podmiotów dołącza do takiego programu. Kiedy to nie wystarcza i jeszcze nie wystarcza import, o którym wcześniej wspomniałam, bo jeżeli my mamy problem z falami upałów, no to się można domyśleć, że nasi sąsiedzi też mogą mieć. To wtedy jest decyzja o odłączeniu części podmiotów, które pobierają moc powyżej 300 kW, czyli to są więksi przedsiębiorcy. No a w Polsce najwięcej energii zużywa przemysł chemiczny i przemysł metalurgiczny.
A czy jest jakaś zależność między upałami, wysokimi temperaturami, a ceną nośników energii, bądź też właśnie samej energii?
Jest zdecydowanie, ponieważ tak jak wspominałam, jeżeli jest wyższa temperatura na zewnątrz, wzrasta zapotrzebowanie przez to, że potrzebujemy chłodzić nasze pomieszczenia. To znaczy zużywamy więcej energii, to znaczy potrzebujemy więcej nośników, a w Polsce na przykład węgla, w związku z czym jego ceny wzrastają. To widzieliśmy już w tym roku. Na rynku, na giełdzie ARA w Rotterdamie ten wzrost ceny był widoczny. W późniejszych etapach to się też przekłada na wzrost cen polskiego węgla, więc jeżeli chodzi o nośniki, to na pewno tak. Tak samo jest w krajach unijnych, w których bardziej dominuje produkcja energii elektrycznej z gazu. Wydaje się, że cena gazu padła w porównaniu do tego, co się działo w sierpniu chociażby zeszłego roku, ale tam nie nałożyły się tylko na ten problem upały, ale także problemy z dostawami gazu przez agresję Rosji na Ukrainę. I tak samo miała problem energetyka jądrowa, na przykład we Francji, ponieważ ta Unia jest połączona, co tak naprawdę daje też nam bezpieczeństwo w dostępie do energii, ale rynki są połączone, to znaczy, że wpływają na siebie wszystkie kraje poprzez korelację z cenami energii. Znaczy, jeżeli będzie cena energii wzrastała na zachodzie, to wzrośnie i u nas. I także może my musimy eksportować. To miało też miejsce na początku wojny. I zdecydowanie też wzrasta cena energii, bo jest jej większe zapotrzebowanie, a też mniejsza podaż przez te wspomniane czynniki, jak remonty, ewentualne awarie. Na pewno obniża trochę energię dostęp do energii z paneli fotowoltaicznych wiosną czy latem, ale jest to tylko jedno źródło. I dlatego idealnie by było, gdyby prosumenci posiadali magazyny energii, w których mogliby kumulować część energii, jeżeli sieć nie jest w stanie od razu jej odebrać. I jeżeli będziemy patrzeć na ten system energetyczny jak bardziej kompleksowo, to będziemy dopiero mogli jakoś sobie radzić z problemami.
Skoro była mowa o tym, co może się zdarzyć, gdyby było energii za mało, no to pytanie, czy w Polsce grozi blackout?
To jest takie słowo straszek troszeczkę, mam wrażenie. My mieliśmy sytuację w Polsce chociażby w 2015 roku w sierpniu, czy w 2008 roku w Szczecinie, gdzie w Szczecinie wtedy przez 5 dni bodajże nie było dostępu do energii elektrycznej, ale właśnie zazwyczaj możemy zakładać, że blackout, czyli brak dostępu do energii elektrycznej przez dłuższy okres czasu mógłby wystąpić, ale raczej na danym terenie, bo trudno mi sobie wyobrazić sytuację, że zabraknie mocy w całej Polsce, bo tak jak mówiłam, są te mechanizmy najpierw dobrowolnego odłączania, można się próbować zasilać importem, później wyłączamy tych największych przedsiębiorców, no tutaj oczywiście to będzie kosztowne dla gospodarki, bo to uderzy w produkcję, a dopiero na samym końcu braki w dostępie do energii mogłyby dotknąć odbiorców wrażliwych, czyli gospodarstwa domowe, tam są szpitale, szkoły i tak dalej. Jeżeli nam grożą blackouty, to raczej przez jakieś nagłe, niechciane zjawiska pogodowe, które mogłyby uszkodzić przesył energii na dany moment, w danym obszarze. To raczej z tym musielibyśmy się liczyć, tak mi się wydaje. A w kolejnych latach to możemy mieć problem po prostu z niedoborem mocy. Możemy mieć niewystarczającą ilość mocy wbudowaną w systemie i to jakby niezależnie od zjawisk pogodowych. Po prostu jeżeli nie wybudujemy nowych mocy albo nie zmodernizujemy istniejących i nie będzie dostępny też import, to może być problemem. Takie zjawiska z dostępem do energii na większym obszarze występują ostatnio często na przykład w Kalifornii i to nie tylko przez upały, ale też przez słabe zarządzanie systemem energetycznym i tam to już są po prostu rzeczywiście komunikaty dla odbiorców końcowych, dla gospodarstw domowych, że w takim czasie po prostu nie będzie dostępu do energii elektrycznej. Zatem najbezpieczniej i najkorzystniej jest rzeczywiście posiadać własne panele fotowoltaiczne i móc też zasilać się własną energią. W przyszłości to też może być dużo bardziej ekonomicznie opłacalne, gdyż wydaje mi się, że ceny energii będą wzrastać.
Powiedziałeś, że korzystne jest właśnie posiadanie własnego źródła energii na tych paneli fotowoltaicznych. I to się wiąże z moim kolejnym pytaniem. Czy nasi przedsiębiorcy polscy są przygotowani do postępujących zmian klimatu? Jaki jest poziom ich przygotowania?
Wydaje mi się, że coraz więcej się w Polsce o tym mówi, jak zmiany klimatu będą wpływać na gospodarkę i jak jeszcze parę lat temu wydawało się to abstrakcją, wydawało się, że zmiany klimatu to jest odległa sprawa i to problem następnych pokoleń. Patrzyliśmy tylko i wyłącznie na temperaturę, na to, co my odczuwamy i podwyższenie o parę stopni, czy mniejsze opady śniegu zimą nie wydawały się takie straszne. Teraz wydaje mi się, że coraz bardziej przedsiębiorcy dostrzegają, że to także będzie ich problem i to w różnych branżach, bo my tutaj mówiliśmy o branżach, które zużywają najwięcej energii elektrycznej, przemysł chemiczny, nawozy czy metalurgiczny, ale to dotknie wiele branż. No, wydaje mi się, że pierwszą branżą, której to dotknie, to będzie rolnictwo. Tu mogą być zmiany upraw konieczne, ale także mogą występować problemy z ubezpieczeniami. I według naszych badań wynika, że niecała 1/4 przedsiębiorców, to są badania z grudnia poprzedniego roku, wskazała, że uwzględnia skutki zmian klimatu jako ryzyko w swojej działalności biznesowej. To jest zapewne więcej niż w poprzednich latach, aczkolwiek nie mamy takiej serii badań. Mam nadzieję, że będziemy je kontynuować, będziemy mogli to porównywać, ale wydaje mi się też, że będzie takie zjawisko, tak jak już występuje w innych miejscach na świecie, że firmy ubezpieczeniowe nie będą chciały pokrywać kosztów pewnych zjawisk, które będą praktycznie pewne. Na przykład możemy się z tym mierzyć. To będzie bardzo dotykało rolnictwa. No tak samo będziemy mieć też mocno odczuwalne skutki zdrowotne. Jeżeli chodzi o indywidualne osoby, no to fale upałów bardzo wpływają na osoby, które mają problemy z krążeniem. Ale także pandemia, z którą ostatnio się mierzyliśmy, to może nie być tego typu ostatni problem, ponieważ zmiana klimatu powoduje powoduje pojawianie się nowych wirusów czy bakterii, które się do tej pory nie rozwijały na danym obszarze. Także zwierzęta je przenoszą, które migrują. Zatem obszar skutków jest bardzo duży, ale tylko podsumowując, z naszych badań wynika, że do tej pory większość firm nie uwzględnia tego ryzyka skutków zmian klimatycznych w swoich strategiach. Około połowa firm deklaruje, że dostosowuje warunki pracy, ale rozumiejąc tutaj dostosowanie pomieszczeń, chodzenie czy też odpowiednią odzież. Około 1/3, troszeczkę ponad, twierdzi, że dostosowuje zmiany godzin do tego trybu pracy. To na pewno będzie dotykało mocno budownictwo, gdyż będzie trudno realizować te prace w trakcie upałów i tutaj pewnie też kodeks pracy powinien być do tego dostosowany, żeby można było więcej pracować, kiedy są lepsze warunki pogodowe i mniej, kiedy są gorsze.
Bardzo Ci dziękuję za tą ciekawą rozmowę. Z tego, co mówisz, zmiany klimatu nie są obojętne ani dla nas jako mieszkańców, ani dla gospodarki. Moim i Państwu gościem była dziś Magdalena Maj, kierownik Zespołu Klimatu i Energii w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Wszystkich zachęcam do słuchania naszych kolejnych rozmów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.